Przeczytajmy fragment, na którym się od jakiegoś czasu skupiamy, z listu do Hebrajczyków, 6 rozdziału, 1 wersetu. Dlatego pomińmy podstawy nauki o Chrystusie. Przejdźmy do spraw doskonałości. Nie kładźmy znów fundamentu spraw o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu. I tymi dwoma prawdami, choć tak naprawdę jest jedna prawda, zajmujemy się od jakiegoś czasu. Tydzień temu mówiłem o odwróceniu się od martwych uczynków. Co to znaczy odwrócić się od martwych uczynków? Czym jest odwrócenie się od martwych uczynków? I dzisiaj chciałbym kontynuować i ten temat nie odwrócenia się od martwych uczynków, ale temat zawierzenia Bogu. Ponieważ są to fundamentalne sprawy, dlatego omawiamy je tak dokładnie. Dlatego proszę o cierpliwość, o wytrwałość, bo no, co jak co, ale fundament powinien być naprawdę solidny. Szczególnie, że rzeczy, o których tutaj mówimy, dotyczą wieczności, naszej wieczności. Dlatego tak szczególnie czy szczegółowo do tego podchodzimy. I tydzień temu mówiłem o tym, czym jest odwrócenie się od martwych uczynków. Zobaczyliśmy, że odwrócenie się od martwych uczynków to inaczej opamiętanie się z grzechu. Więc odwrócenie się od martwych uczynków to, można powiedzieć, to zerwanie z grzechem, z grzesznym stylem życia, odwrócenie się od takiego stylu życia i rozpoczęcie życia, które jest nakierowane na Boga, na Chrystusa. I na przykładzie przypowieści o synu marnotrawnym zobaczyliśmy, na czym to opamiętanie się polega. Przyjrzeliśmy się zmianie, która zaszła w tym młodszym synu, który prowadził właśnie takie niegodziwe życie. I jak oprzytomniał w pewnym momencie i zobaczyliśmy, jaka zmiana zaszła w jego sercu, w jego myśleniu i do czego ta zmiana go doprowadziła. Zobaczyliśmy, że wcześniej pragnął żyć po swojemu, na swoich własnych warunkach, tak jak sam tego zapragnął i zobaczyliśmy, dokąd to go zaprowadziło i generalnie ginął. Więc wtedy zdał sobie sprawę, że u Ojca są jednak rzeczy dobre, że warto u Ojca być. Zdał sobie sprawę, jak bardzo zgrzeszył przeciwko Ojcu i postanowił do Ojca wrócić. I też zobaczyliśmy, że postanowił się uniżyć, ukorzyć przed Ojcem, wyznać Mu swoje winy i też błagać o litość, o zmiłowanie. I tak jak sobie postanowił, tak też zrobił. Odwrócił się, czy też zostawił to wszystko, w czym tkwił i zwrócił się do Ojca i poszedł w Jego kierunku. Więc na tym polega właśnie opamiętanie. I dzisiaj kontynuujemy temat podstaw nauki o Chrystusie i skupiamy się na kwestii zawierzenia Bogu. Więc pierwszy punkt. Przypomnę jeszcze tylko, do czego wzywa nas Bóg w Ewangelii, można to powiedzieć. Do czego wzywa nas Bóg w Ewangelii? I dla przypomnienia tylko powiem, że odwrócenie się od martwych uczynków i zawierzenie Bogu są różnymi stronami tej samej monety, tego samego medalu. Można powiedzieć, że są to syjamskie bliźnięta, takie bliźnięta, które są ze sobą zrośnięte, więc tam, gdzie jest jedno, tam też jest i drugie. Tam, gdzie jest opamiętanie, tam musi też być i zawierzenie Bogu. Tam, gdzie jest zawierzenie Bogu, musi być też opamiętanie. Wiara w Boga prowadzi do opamiętania się, a z kolei opamiętanie się z grzechu prowadzi do wiary w Boga. Więc wiara i opamiętanie idą ze sobą w parze. Ręka w rękę, można powiedzieć, i nie wolno ich rozdzielać. Ale możemy być pewni, że gdzie jest wymienione jedno, jest też obecne i drugie. I tydzień temu właśnie już o tym to omawialiśmy, więc jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej, to zachęcam do wysłuchania ponownie. Czy nie ponownie, tylko do wysłuchania tego kazania. Jest na naszej stronie internetowej albo na naszym kanale na YouTubie. Ale wróćmy do naszego punktu. Do czego wzywa nas Bóg w Ewangelii? I już nasz fragment z listu do Hebrajczyków mówi nam, że fundamentem, podstawą nauki o Chrystusie jest odwrócenie się od martwych uczynków i zawierzenie Bogu. Więc do tego przede wszystkim wzywa nas Bóg, do opamiętania się i do zawierzenia Bogu. Ale Jezus mówi nam troszeczkę inaczej, tak? Jezus wzywa nas do zaufania dobrej nowinie. Ewangelia Marka, 1 rozdział, wersety 14-15. Po uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga. Podkreślał, że już koniec czekania, nadeszło Królestwo Boże, czas opamiętać się i zaufać tej dobrej nowinie. I Marek na początku swojej Ewangelii mówi nam, że to jest początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Tym samym mówi nam, że to Jezus z Nazaretu jest tą dobrą nowiną, ponieważ On jest Bożym Synem. Więc zaufanie dobrej nowinie to zaufanie Jezusowi Chrystusowi. A apostoł Paweł z kolei wzywał swoich słuchaczy do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Na podstawie świadectw wzywałem Żydów i Greków do opamiętania się przed Bogiem i do wiary w naszego Pana Jezusa. Dlatego możemy powiedzieć, że Bóg wzywa nas, ludzi, do zawierzenia Jezusowi, do zaufania Chrystusowi, do wiary w Pana Jezusa Chrystusa, który jest Bożym Synem posłanym do nas przez Niego, przez Ojca. Przejdźmy do kolejnego punktu. Czego nas to uczy odnośnie wiary w Boga? Tak, ponieważ już tutaj jest pewne założenie zawarte, czy też pewna nauka. Czego nas to uczy? To, że Bóg wzywa nas do zawierzenia Chrystusowi, do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Więc czego nas to uczy odnośnie wiary w Boga? Więc kiedy Bóg wzywa nas do wiary w Pana Jezusa Chrystusa, to trzeba powiedzieć, że wzywa nas do bardzo konkretnej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy, że wiara w Pana Jezusa Chrystusa nie może być wiarą dowolną. Dowolna wiara polega na tym, że wierzę w co chcę odnośnie osoby Jezusa z Nazaretu. To ja wybieram, co przyjmuję odnośnie Jezusa, a co odrzucam. To ja decyduję, w co będę wierzył odnośnie osoby Jezusa. Na tym polega ta dowolna wiara w Jezusa. Natomiast Bóg wzywa nas do konkretnej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, do specyficznej, do określonej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg wzywa nas do zaufania dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Więc Bóg wzywa nas do wiary w Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, i ta wiara zawiera w sobie to wszystko, o czym mówi nam Ewangelia, czyli dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Czyli ta wiara, do której wzywa nas Bóg, nie zawiera ani mniej, ani więcej ponad to, co jest o Jezusie z Nazaretu powiedziane w Piśmie Świętym. Zatem Bóg wzywa nas do wiary w Pana Jezusa Chrystusa, która jest zgodna z nauczaniem Pisma Świętego. Mówi nam o tym sam Jezus. Przeczytajmy odpowiedni fragment Ewangelia Łukasza 24, wersety 25-27. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus spotyka się ze swoimi uczniami. Oczywiście oni nie za bardzo uwierzyli kobietom, które przyniosły im wieść, że grób jest pusty i że Jezus zmartwychwstał. Nie za bardzo jakoś to do nich dotarło. Więc Jezus spotyka ich na drodze do dwóch swoich uczniów, na drodze do Emaus i wtedy im mówi. Wtedy Jezus rozpoczął: o nierozumni, o gnuśnego serca, nieskorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyli Jezus mówi, żeby Jego uczniowie wierzyli w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, by potem wejść do swej chwały? I poczynając od Mojżesza, czyli od początku Pisma Świętego, poprzez wszystkich proroków, tłumaczył im każdy fragment pism odnoszący się do Niego. I kolejny werset, kolejny fragment, ten sam rozdział Ewangelii Łukasza, wersety od 44 do 48. troszeczkę inna sytuacja, ale kolejne spotkanie ze swoimi uczniami, następnie powiedział: to są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. I to jest te prawo Mojżesza, prorocy, psalmy. To jest, można powiedzieć, ten podział Starego Testamentu na trzy części. Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć Pisma. I ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami. Więc Jezus pokazał swoim uczniom wszystko to, co Pismo, w tym przypadku Stary Testament, o nim mówiło. Jezus miał za złe swoim uczniom, że temu wszystkiemu nie uwierzyli. Jezus miał im za złe, że byli nieskorzy do tego, żeby temu wszystkiemu uwierzyć. I dalej pokazuje swoim uczniom wszystko to, co musiało się wypełnić odnośnie Jego osoby. I znowu widzimy, jak Jezus przechodził przez Stary Testament. Więc to nam pokazuje, że Jezus oczekiwał od swoich uczniów, że będą temu wszystkiemu wierzyć. I to jest kluczowe, żeby to zrozumieć. O wierze w Pana Jezusa Chrystusa w tym biblijnym znaczeniu, w tym znaczeniu, w jaki Bóg chce, abyśmy wierzyli, mówimy tylko i wyłącznie wtedy, gdy wierzymy w to wszystko, co o nim mówi nam dobra nowina, Ewangelia, Pismo Święte. Natomiast jeśli nie wierzymy we wszystko, o czym mówi nam dobra nowina o Jezusie Chrystusie, to niestety, ale nie spełniamy tego standardu, tej normy wiary, o której mówi nam Bóg, której wymaga Bóg od nas. To znaczy, że nie wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli wierzysz na przykład w śmierć Jezusa na krzyżu za nasze grzechy, ale już nie wierzysz w Jego zmartwychwstanie, to nie wierzysz we wszystko, o czym mówi nam dobra nowina i tym samym nie wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, tak jak Bóg tego oczekuje, jak Bóg tego wymaga. A nie wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ nie wierzy właśnie we wszystko, co mówi o Nim Pismo Święte, czyli dobra nowina, Ewangelia. A jeśli wierzysz we wszystko to, co Pismo mówi o Panu Jezusie Chrystusie, to znaczy, że wtedy wierzysz w Boga. Jezus mówi nam o tym. Znowu Jezus, Pan Jezus, tak? Ewangelia Jana 12, 44-50. Jezus natomiast zawołał: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Jeśli wierzysz w Jezusa, tak jak Pismo Święte nam Go przedstawia, to wierzysz w Tego, który Go posłał. Kto mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. I jeśli by ktoś słuchał moich słów, lecz nie stosował się do nich, nie ja będę go sądził, nie przyszedłem bowiem, aby sądzić świat, ale aby świat uratować. Kto mnie odrzuca i nie przyjmuje moich słów, ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, osądzi go w dniu ostatecznym. Nie powiedziałem nic sam od siebie. To Ojciec, który mnie posłał, poleci mi, co mam mówić i głosić. A wiem, że Jego przykazanie jest życiem wiecznym. To zatem, co ja mówię, mówię tak, jak mi polecił Ojciec. Jeśli nie wierzysz, człowiek nie wierzy w Jezusa Chrystusa tak, jak Pismo nam Go przedstawia, to nie wierzy w Ojca, który Go posłał. Może powiedzieć, taka jest arytmetyka biblijna, czy biblijna logika. I też jeszcze jeden werset z Ewangelii Jana 6,40. Taka bowiem jest wola mojego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. To jest wola Ojca, aby wierzyć w Jezusa. Jeżeli nie wierzysz w Jezusa, to tym samym nie wierzysz w Bogu, nie wierzysz w Boga. Zatem podsumowując, trzeba powiedzieć, że Bóg wzywa nas do wiary w Niego. A to oznacza, że Bóg wzywa nas do wiary w Pana Jezusa Chrystusa, który jest Bożym Synem posłanym do nas przez Niego. Z kolei wiara w Pana Jezusa Chrystusa to wiara w to wszystko, co Pismo Święte, co Biblia o Nim mówi. Więc kiedy wierzymy Ewangelii, dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, to wierzymy Bogu, to też wierzymy w Boga. Ostatni punkt, na czym polega zawierzenie Bogu? Jeśli wierzysz we wszystko, co Biblia mówi o Jezusie, to wierzysz w Boga. A jeśli nie wierzysz we wszystko, co Biblia mówi nam o Jezusie, to w Boga nie wierzysz. Wiara, o jakiej mówi nam Bóg, jest wiarą konkretną, specyficzną, zdefiniowaną, określoną. Wszystko, co jest mniej lub ponad to, jest po prostu traktowane przez Boga jako niewiara. Na czym więc polega zawierzenie Bogu? Zacznijmy negatywnie, czyli od tego, na czym zawierzenie Bogu nie polega. Często spotykam ludzi, którzy mówią, że w Boga wierzą. Będą się nam może nawet bić w piersiach. Boga kocham, ja w Boga wierzę. Ale po rozmowie się okazuje, że ta wiara w Boga w zasadzie sprowadza się wyłącznie do stwierdzenia, że Bóg istnieje. Że jakiś Bóg jest, że Bóg istnieje. Ale to nie jest wiara, do jakiej wzywa nas Bóg. Bo Bóg nie wzywa nas do tego, żebyśmy wierzyli w Jego istnienie. Bóg wzywa nas do wiary, która ma w sobie dużo więcej. Bóg wzywa nas do wiary w to, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Więc jest to coś więcej. Taka wiara, która się sprowadza jedynie do wiary, że Bóg istnieje, to w zasadzie nie jest jakąś szczególną wiarą. Taką wiarę to też i demony mają, mówi nam o tym list Jakub w swoim liście. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie. Demony również wierzą i drżą. Więc Bóg wzywa do konkretnej wiary, do wiary w Pana Jezusa Chrystusa, więc wiara, że Bóg istnieje, po prostu jest niewiarą w tym biblijnym znaczeniu. Ale też często spotykam ludzi, którzy mówią, że no w Boga wierzą w zasadzie od małego, od początku i są też ludźmi religijnymi. Tak? I zawsze, od zawsze chodzili do kościoła, od zawsze byli religijni, modlili się, no gdzieś ten Bóg się tam przeplatał, był ważny nawet w ich życiu. Byli nawet gorliwi, czy są nawet gorliwi w swoim religijnym zaangażowaniu, swoim oddaniu dla Boga. Tyle, że znowu, można być osobą religijną, można być osobą zaangażowaną, można być osobą gorliwą, można być osobą oddaną Bogu i w tym samym czasie być osobą niewierzącą Boga w tym biblijnym znaczeniu. I przypomina nam o tym apostoł Paweł, kiedy napisał w liście do Rzymian w 10 rozdziale odnośnie swoich rodaków, Żydów, którzy przecież byli narodem wybranym, Bożym ludem. I apostoł Paweł napisał: bracia, pragnieniem mojego serca i treścią mojej modlitwy do Boga jest ich zbawienie. Przyznaję bowiem, że mają gorliwość dla Boga. Nie opiera się ona jednak na właściwym poznaniu. Nieświadomi, na czym polega sprawiedliwość Boża, skupieni na stanowieniu własnej, nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej. Tymczasem końcem prawa jest Chrystus, by sprawiedliwość zyskiwał ten, który wierzy. Apostoł Paweł właśnie mówi to o swoich rodakach, o Żydach. Żydzi mieli gorliwość dla Boga. Mieli gorliwość dla Boga. Tyle, że ta gorliwość nie wynikała z właściwego poznania. Gdzieś rozminęli się z Bogiem. Gdzieś poszli w swoją własną stronę, swoją własną drogą. A to znaczy, że chociaż byli gorliwi dla Boga, to byli w błędzie, to źle mu służyli. Nie wiedząc, na czym polega sprawiedliwość Boża, nie podporządkowali się Bogu, tylko usta, który posłał swojego Syna, aby był właśnie tą jego, aby był Bożą sprawiedliwością. I ci ludzie ustanowili swoją własną drogę poprzez swoje starania, poprzez swoje uczynki, poprzez swoją gorliwość, poprzez swoje zaangażowanie. Robili wszystko, byle tylko pozbyć się Jezusa, Bożego Syna. A przecież Boża sprawiedliwość jest przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i tym samym Paweł pokazuje nam niewiarę swoich rodaków. Ci gorliwi, religijni Żydzi, Boży lud, jest ludem, który nie wierzy Bogu, który posłał swojego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Ci ludzie, ci Żydzi nie zaufali dobrej nowinie, czyli nie uwierzyli Bogu, nie uwierzyli w Boga, można powiedzieć. Zatem to, że człowiek wierzy, że Bóg istnieje oraz to, że człowiek jest religijny, gorliwy w swojej religijności, ale nie ma pojęcia o dobrej nowinie czy o Jezusie Chrystusie, wcale nie znaczy, że człowiek zawierzył Bogu. Raczej jest to wyraz niewiary w Boga w tym sensie biblijnym. Bóg wzywa do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. A jeżeli my omijamy Jezusa szerokim łukiem, nie przywiązujemy wagi do tego, co On dla nas uczynił, nie przywiązujemy wagi do słowa, które On wypowiada, to znaczy, że On nie jest dla nas istotny. I wtedy nasza gorliwość nie wynika z właściwego poznania. Możemy być gorliwi, ale się mylimy, błądzimy, bo nie znamy prawdy. A prawdą jest Chrystus. Na czym zatem polega zawierzenie Bogu? Zobaczmy na jakimś przykładzie. Takim dobrym przykładem jest, czy są nasi bracia, czy byli nasi bracia, siostry w Chrystusie w zborze koryńskim. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian napisał tak. Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to tym ukrzyżowanym. Jeszcze jeden werset, fragment z tego listu. Paweł wyjaśnia nam, co głosił, jaką tajemnicę głosił Koryntianom. Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie i dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Więc to jest ta Ewangelia, którą głosił apostoł Paweł Koryntianom. Więc Paweł zwraca się w swoim liście do ludzi, którzy wcześniej byli poganami, a teraz są chrześcijanami, braćmi i siostrami w Panu. Ci ludzie zawierzyli Bogu. Jak to się stało? No widzimy ten proces, jaki się dokonał. Apostoł Paweł przybył do Koryntu, głosił Ewangelię, głosił dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie i co się wydarzyło? Oni tę dobrą nowinę przyjęli i na jej gruncie stanęli i dzięki niej dostępują zbawienia. I Paweł też wzywa ich, aby tej dobrej nowiny się trzymali. A ponieważ zbawienie jest przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, a oni dostępują zbawienia, to znaczy, że oni zawierzyli Bogu. Ci Koryntianie zawierzyli Bogu i o tym też mówi w tym fragmencie apostoł Paweł, o tym, że oni uwierzyli, tak? W którym to miejscu? Chyba że nadaremnie uwierzyliście. Werset 2, końcówka. Chyba że nadaremnie uwierzyliście. Tak, na samym dole. Więc najpierw przyjęli pewną dawkę, można powiedzieć, informacji, faktów odnośnie życia Jezusa, odnośnie tego, kim Jezus jest oraz tego, czego Jezus dokonał dla ich zbawienia, dla naszego zbawienia. Więc usłyszeli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i ją przyjęli. Uznali ją za prawdę, za Boże Słowo, uznali Chrystusa za Bożego Syna, za tego, który został posłany przez Ojca. Uznali Go za Zbawiciela. Następnie stanęli na jej gruncie, to znaczy, że Ewangelia, którą przyjęli, stała się podstawą ich życia. Ewangelia stała się fundamentem ich życia. Ich życie skupiło się wokół Ewangelii, wokół Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy, że poddali się pod panowanie Pana Jezusa Chrystusa, stali się Jego sługami, stali się Jego uczniami, stali się Jego naśladowcami. Nie zostali przymuszeni w żaden sposób do tego. Oni po prostu, słysząc Ewangelię, słysząc dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie, o tym wszystkim, co Chrystus zrobił dla nich z miłości, odpowiedzieli na Ewangelię swoją miłością i oddaniem się Chrystusowi. Stanęli na gruncie Ewangelii. Ewangelia stała się fundamentem ich życia. Ale też mają trzymać się tej Ewangelii, mają trzymać się Chrystusa. To znaczy, że ich życie ma być wyrazem poddania się Chrystusowi. Ich życie ma być wyrazem coraz większego poddania się Chrystusowi, coraz większej miłości do Chrystusa. Więc stojąc na fundamencie Ewangelii, mają żyć tą Ewangelią i ta Ewangelia ma być wyrażana w codzienny sposób. Ta wiara w Ewangelii, wiara w Pana Jezusa Chrystusa ma być wyrażana w codziennym życiu. Apostoł Paweł mówi nam o swojemu zawierzeniu Bogu. W liście do Galacjan napisał tak: jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Apostoł Paweł zawierzył Bogu. Chociaż był religijnym Żydem, bardzo gorliwym w spełnianiu swoich ojczystych ustaw, to zrozumiał, że jest grzesznikiem, który potrzebuje Zbawiciela i zawierzył Bogu. Zawierzył Chrystusowi. Uwierzył w Jezusa Chrystusa i później tego Chrystusa głosił i Żydom, i poganom. Więc nie każdy rodzaj wiary jest wiarą zbawczą, czyli taką wiarą, która zbawia, która przynosi korzyść w postaci przebaczenia grzechów i otrzymania życia wiecznego. Tylko wiara, o której mówi nam Bóg w swoim Słowie, jest wiarą zbawczą. Tylko wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest wiarą zbawczą. Jakub w swoim liście mówi nam o wierze, która jest martwa. Taka wiara to wiara w to, że Bóg istnieje. Taka martwa wiara to wiara, która zatrzymuje się wyłącznie na słuchaniu Bożego Słowa. Martwa wiara to taka wiara, która nie czyni nas wykonawcami Bożego Słowa. Czyli inaczej mówiąc, martwa wiara to wiara, która nie ma żadnego wpływu na to, jak żyjemy, w co wierzymy. Dlatego martwa wiara nie jest wiarą zbawczą. Jeżeli twoja wiara nie powoduje, że upadabniasz się do Pana Jezusa Chrystusa, że pragniesz służyć Jemu, że kochasz Go, że poddajesz się Jemu, to nie jest to wiara zbawcza. Bo wiara, prawdziwa wiara, biblijna wiara, wiara, o której mówi nam Bóg, to wiara, która poddaje się Chrystusowi, która stoi na gruncie dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie, żyje Ewangelią. Czy wiesz, o czym jest dobra nowina? To jest kluczowe. Czy wiesz, o czym mówi nam Ewangelia? Jeśli nie, to zachęcam cię, abyś odsłuchał kazanie z poprzedniej niedzieli, które znajduje się na naszej stronie i jest zatytułowane "O czym mówi nam dobra nowina?". Tydzień temu o tym mówiłem, wyjaśniałem. Albo możesz poprosić któregoś z członków zboru, aby podzielił się z tobą dobrą nowiną, albo weź jakąś ulotkę czy książkę z naszego stolika, Tam też znajdzie, w tej książce czy ulotce znajdzie się dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie, a najlepiej, najlepiej to sięgnij do źródła, weź Nowy Testament do ręki i zacznij czytać. Czy weź Pismo Święte i zacznij je czytać, i zacznij poznawać, o czym jest dobra nowina. Co Bóg mówi o swoim Synu, o Jezusie Chrystusie. Nowe Testamenty są dostępne za darmo na stoliczku w holu, więc zapraszam, kto by chciał wziąć. I zacznij czytać, i zacznij poznawać dobrą nowinę. Czy wierzysz we wszystko? Czy wierzysz we wszystko to, co Pismo Święte, Biblia mówi nam o Jezusie Chrystusie? Czy twoja wiara jest biblijna, ugruntowana właśnie w tej biblijnej prawdzie? Czy są może jakieś kwestie dotyczące osoby Jezusa Chrystusa, tego, kim jest i tego, co zrobił, które są może dla ciebie niezrozumiałe albo trudne? Jeśli tak jest, to porozmawiaj z jakimś dojrzałym chrześcijaninem, który będzie mógł ci pomóc w znalezieniu odpowiedzi na te różne pytania, które masz. Módl się też, aby Duch Święty dał ci właściwe zrozumienie prawdy biblijnej, która jest dla ciebie akurat problematyczna. Jeśli masz jakieś wątpliwości, to nie bój się o nich mówić. Każdy z nas na jakimś etapie życia doświadcza różnych wątpliwości. To nie jest wstyd mieć jakieś wątpliwości. Tylko pytanie, co my z tymi wątpliwościami robimy. Zachęcam cię, jeżeli masz jakieś wątpliwości, to żebyś szukał odpowiedzi na te wątpliwości. Żebyś szukał rozwiązania, wyjaśnienia. Żeby twoja wiara była jak najbardziej ugruntowana właśnie na Chrystusie, na Bożym Słowie. A jeśli jesteś osobą, która już zawierzyła Bogu, która zawierzyła Chrystusowi, która uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa, to pamiętaj, że cały czas potrzebujesz Ewangelii, cały czas potrzebujesz dobrej nowiny. Dlatego nie możesz powiedzieć, ja już uwierzyłem, już Ewangelii nie potrzebuję. Nie, potrzebujesz dalej Ewangelii, ponieważ masz się jej trzymać. Ewangelia nie jest potrzebna jedynie do naszego nawrócenia. Ewangelia jest nam potrzebna cały czas, na każdym etapie naszego duchowego wzrostu w Chrystusa. Cały czas potrzebujemy mieć nasze oczy skierowane na krzyż Chrystusa, na Jego pusty grób oraz na Jego zmartwychwstanie. Niech dobra nowina przepełnia nasze serca i umysły każdego dnia. Niech dobra nowina daje nam każdego dnia nowe siły do walki z grzechem, do umartwiania tego, co cielesne w nas, do trwania w Chrystusie, do wzrastania w Niego, do walki z pokusami, do walki z przeciwnościami. Potrzebujemy dobrej nowiny na każdą chwilę naszego życia. Dlatego trzymajmy się jej właśnie poprzez ciągłe przypominanie jej sobie. Czy trzymasz się dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie? Czy zawierzyłeś Bogu? Czy przyjąłeś dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie? Czy stanąłeś na jej gruncie? Czy Ewangelia kształtuje twoje obecne życie? Czy trzymasz się tej Ewangelii? Pamiętajmy, że zbawienie można dostąpić jedynie poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Amen.